mówi Barbara Kaliciuk z działu edukacji.
To są drobne prace plastyczne, bardziej skomplikowane, mniej, to trochę zależy od tego, jak kto ma czas i ochotę poświęcić.
Z kolei Fotoplastikon Warszawski zaprasza na warsztaty wokół rzeźby, literatury, malarstwa, fotografii oraz architektury. Julia Sarzyńska, TOK FM.
W TOK FM czas teraz na informacje sportowe.
Przemysław Pozowski, zapraszam. Jedno zwycięstwo i trzy porażki to bilans dnia polskich tenisistów na Australian Open. Jako jedyna wygrała Magda Linette 6-3, 6-3 z Amerykanką Ann Lee. W drugiej rundzie odpadli Kamil Majchrzak, Magdalena Fręch i Linda Klimowiczowa. Reprezentacja Polski, która wystąpi w igrzyskach w Mediolanie i w Cortinie, powiększyła się do 59 sportowców. Dodatkowe miejsca na 1500 metrów w short tracku otrzymała Kamila Serier. Najwięcej zawodników, 21, wyśle do Włoch Polski Związek Narciarski. Będą wśród nich skoczkowie, ale miejsca są trzy, a ostateczną decyzję poznamy jutro, mówi prezes PZN Adam Małysz.
Po pierwsze, powinni jechać najlepsi. Po drugie, to zawsze u nas przynajmniej tak było, że to trenerzy decydują. To trenerzy są z tymi zawodnikami na co dzień. Oni z nimi często spędzają ten czas nie tylko na zawodach czy podczas przygotowań, ale również ten czasem wolny, który gdzieś tam mają. Znają ich doskonale i nie zdarzyło się jeszcze tak, żeby propozycja trenerów nie przeszła u nas w zarządzie.
Igrzyska zaczną się 6 lutego. Trzy mecze, żadnego zwycięstwa i szybki powrót do domu. Polscy piłkarze ręcznie na Mistrzostwach Europy przegrali wszystkie mecze. Bolesna była szczególnie porażka w ostatnim meczu z Włochami. Michał Waszkiewicz.
Wygrać się z Włochami i zająć się trzecie miejsce w grupie. Taki cel przed naszą kadrą postawił przed turniejem Związek. Nie był on przesadnie ambitny, ale nawet tego nie udało się nam zrealizować. Biało-czerwoni przegrali 28-29 i w kiepskim stylu pożegnali się z Mistrzostwami Europy, mówi obrotowy Maciej Gębala.
Chyba trzy mecze takie same. Sami sobie psujemy wszystko.
Debiutujący z naszą kadrą na dużym turnieju trener Jota Gonzalez przyznał szczerze, że podszedł do zadania zbyt ambitnie.
This is my first experience.
To był mój pierwszy turniej z tym zespołem. Może chciałem go nauczyć się za wielu rzeczy. Może do niektórych spraw trzeba było podejść prościej, bo niektóre rozwiązania były dla nich zbyt skomplikowane.
Really complicated for them.
Ostatnie miejsce w grupie będzie miało swoje konsekwencje, mówi skrzydłowy Mikołaj Czapliński.
Skomplikowaliśmy sobie trochę drogę do kolejnych mistrzostw świata, ale będziemy walczyć, żeby się tam znaleźć.
Dziś ostatnie mecze grupowe, jutro ruszy główna faza turnieju. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
Noc pogodna, jedynie nad samym morzem może pojawić się więcej chmur i tam mogą wystąpić słabe opady śniegu. Miejscami w kraju wystąpią też silne zamglenia i mgły osadzające szać. Znowu będzie bardzo zimno, temperatura minimalna od minus 22 stopni lokalnie na Podlasiu, około minus 20 miejscami na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Ziemi Świętokrzyskiej i na terenach podgórskich Karpat, minus 10 na Nizinie Szczecińskiej i w Kotlinach Sudeckich. Najcieplej na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie, tam w nocy do minus 5 stopni Celsjusza.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Jest 6 minut po godzinie 20. Słuchamy Radia TOK FM. Przyszedł czas na program Mikrofon TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydaje dzisiejszy program, oraz Michał Brodowski, który będzie program realizował. Dziś pytamy Państwa o to, jak powinno Państwo wspierać osoby, które nie są w stanie odpowiednio ogrzać domu ze względu na niskie dochody. To jest pytanie do słuchaczy i słuchaczek Radia TOK FM. Już za 20 parę minut zapraszamy Państwa na antenę, szczególnie kiedy usłyszeliśmy przed chwilą, że w niektórych miejscach w naszym kraju temperatura spadnie nawet do minus 20 stopni Celsjusza. Więc utrzymujące się przez wiele dni niskie temperatury powodują, że część osób w naszym kraju autentycznie się po prostu obawia tego, czy będzie w stanie utrzymać odpowiednią temperaturę w swoim domu lub też po prostu nie utrzymuje takiej temperatury. O tym dziś z Państwem będziemy rozmawiali, o roli państwa w sensie naszego kraju, jego władz na różnych poziomach w tego typu sytuacjach, jakie systemy wsparcia, jak działające powinny funkcjonować, co z tymi, które mamy dotychczas. A rozpoczynamy od rozmowy z dr Joanną Mazurkiewicz z Instytutu Badań Strukturalnych. Dobry wieczór. Czy my się słyszymy? Halo? Coś jest nie tak chyba z połączeniem. Spróbujemy nawiązać się jeszcze raz. Ja tylko przypomnę, że z dostępnych nam badań, wcale ich nie ma zbyt wiele, myśmy z Karoliną, wydawczynią programu, w pytaniu ujęli te 2 miliony osób w Polsce, które nie jest w stanie odpowiednio dogrzać domu. Ja już tłumaczę, skąd wzięliśmy. Otóż to są badania Eurostatu, GUS-u, na które też powoływał się Instytut Badań Strukturalnych i można powiedzieć, że są to bardzo, ale to bardzo ogólne szacunki. A to dlatego, że samo pytanie jest dość, albo inaczej, odpowiedź na pytanie, czy mam wystarczająco ciepło w domu, jak państwo się przez chwilę zastanowią nad tym, to jest dość, odpowiedź jest dość subiektywna. I tu nie chodzi o to, że mamy w domu termometr i mówimy, no dobrze, u mnie jest 20 stopni, a u kogoś jest 18, no to jest różnica. To raczej chodzi o to, czy ta sytuacja się utrzymuje długo, czy jest tylko chwilowa. Czy wynika z tego, że... Ktoś może powiedzieć, ja po prostu zainwestowałem w inne, czy wydałem pieniądze na inne potrzeby, miałem inne wydatki, siłą rzeczy, te związane z ogrzewaniem po prostu nie są dla mnie tak istotne. Czy też to jest sytuacja, o której często też respondenci opowiadają w badaniach, to znaczy realnie no po prostu nie ma takiej możliwości, żeby ogrzać dom w taki sposób, żeby było tam niekomfortowo, ale po prostu znośnie. Nie ma takich możliwości, bo... I od tego też chciałem rozpocząć tę rozmowę z naszą gościnią, dr Joanna Mazurkiewicz z Instytutu Badań Strukturalnych. Czy się teraz słyszymy?
Ja słyszę państwa, panie redaktorze, bardzo dobrze, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy na antenie, wspaniale. Najpierw chciałbym zacząć rozmowę o tym, czym jest ubóstwo energetyczne. Trochę takiej architektury, a mianowicie tego problemu. Bo z czego wynikają najczęstsze problemy z utrzymaniem odpowiedniej temperatury w domu albo w mieszkaniu? Czy to jest kwestia najczęściej źródła ciepła nieodpowiedniego, a może konstrukcji budynku? W jaki sposób my do tego podchodzimy? Czy taka teza jest do obrony, teza, która mówi, lepiej mieszkać na osiedlu, nie wiem, nawet w jakimś blokowisku, ale gdzie mamy centralne ogrzewanie, kaloryfery, przynajmniej to jest bardziej ekonomiczne, niż posiadanie własnego domu, niekoniecznie świetnie zaizolowanego, ale w oddaleniu od sieci takich, które mogą nam dostarczyć ciepło. Czy taka teza jest zbyt grubymi nićmi szyta? Jak pani to widzi?
No tutaj na pewno, jak w każdym rozwiązaniu, diabeł tkwi w szczegółach, bo rzeczywiście jest tak, że ubóstwo energetyczne, czyli ten problem, w którym nie możemy zapewnić sobie odpowiedniej temperatury w domu, jest bardzo silnie związany z tym, w jakim budynku zamieszkujemy. I te główne ryzyka, które wpływają na wystąpienie tego problemu, to jest z jednej strony stan techniczny budynku, czyli właśnie to, jak bardzo dużo energii jest potrzebne, żeby ten budynek czy mieszkanie było dogrzane, mówiąc tak zupełnie wprost. A z drugiej strony jest to poziom dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwo domowe, czyli to, jak te koszty energii generowane w codziennym życiu odnoszą się do poziomu dochodów, które uzyskujemy. I tutaj, jeśli będziemy mówić o sytuacji takiej, gdy mamy wolnostojący dom, który jest świetnie izolowany termicznie, postawiony w miarę niedawno, czyli taki, który będzie to zapotrzebowanie na energię miał nieduże, to komfort mieszkania w domu jednorodzinnym będzie w 100% porównywalny do mieszkania w bloku, który właśnie jest odpowiednio izolowany technicznie i podłączony do ciepła, chociaż zawsze to mieszkanie w domu indywidualnym niesie ze sobą konieczność troszczenia się o to ciepło jakby we własnym zakresie, wtedy, kiedy nie mamy możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej.
Bo tutaj już przechodzimy na taki poziom gospodarstwa domowego. Jak sobie wyobrażam takie poczucie bezpieczeństwa, kogoś, kto mieszka w bloku i za oknem gdzieś daleko widzi elektrociepłownię, jest innym poczuciem bezpieczeństwa niż kogoś, kto ma dom jednorodzinny i paliwo, które albo musi zdobyć, bo po prostu jest daleko od sieci, do której może się podłączyć. To tak jakby ta cała geografia też, jak rozumiem, gra rolę.
Oczywiście. Przede wszystkim dostęp do tej infrastruktury, gdzie nie mamy bardzo dużej możliwości wyboru, tak? Bo także musimy pamiętać o tym, że samo mieszkanie w mieście też jeszcze nie gwarantuje tego, że będziemy mogli się do tej sieci ciepłowniczej podpiąć i korzystać właśnie z ciepła dostarczonego przez dużego dostawcę, jakim jest elektrociepło.
Chwilę może porozmawiajmy o czymś, co jest pewnym, nie chcę powiedzieć mitem, ale pewnym takim wyobrażeniem szczęśliwego życia. No, od pewnego czasu duża część klasy średniej w Polsce jest przekonana, że to jest ten właśnie dom. Dom najlepiej w oddaleniu od innych domów, blisko natury, ale jednocześnie pojawia się taki problem, co z mediami. No bo jeśli jestem w mieście, to zakładam, że samorząd zadba tak o moje dostęp mój do mediów. Będzie awaria, no to jakieś ekipy się zjawią i to zrobią. Co w przypadku takiego wyobrażonego, niczym z pocztówki domku jednorodzinnego? Oto z tym to jest problem taki, czy pani ma wrażenie, że trochę ten wizerunek ucierpiał z powodu tego, że bardzo wiele osób, chcąc być niezależna energetycznie, instalowało sobie pompy ciepła, nawet ze wsparciem państwa, ale część z tych osób, część w ogóle została oszukana, tak, przez nieuczciwych dostawców i usługodawców, ale część z tych osób nie tak sobie wyobrażała tą niezależność. To znaczy, no, to nie tylko niezależność, ale też no, jakaś oszczędność. Tymczasem że z tą oszczędnością bywało bardzo różnie. Pani ma wrażenie, że to trochę nadwątli ten wizerunek domku gdzieś pod lasem, daleko od innych, jako najlepszego miejsca do życia?
Myślę, że na pewno w ostatnich latach takie wyobrażenie tego niezależnego całkowicie mieszkania w pięknym otoczeniu przyrody dokłada ten jeden element, który gdzie myślimy o tym, jak się będziemy ogrzewać. Mhm. I te pana uwaga o tym, że mogłoby ten obraz taki idylliczny, można powiedzieć, troszkę został zakłócony tym, że źródła ciepła, wymiana źródeł ciepła następowała po prostu w nieodpowiednio przygotowanych do tego budynków. To jest clue tego problemu, o którym my teraz mówimy, bo ta niezależność energetyczna, przejście na odnawialne źródła energii, zainstalowanie pompy ciepła, ono musi odbywać się w konkretnych warunkach takich technicznych, to znaczy musimy mieć dom najpierw przygotowany do tego, że zużywa mniejszej ilości energii, jest odpowiednio izolowany, jest odpowiednio wyposażony także wewnątrz w instalację i wtedy pompa ciepła jest takim rozwiązaniem, które w 100% spełnia swoje zadanie. Jeśli natomiast bywały takie sytuacje, gdzie pompa ciepła była albo źle dobrana do kubatury budynku, albo instalowana w takim budynku, który to po prostu miał ogromne zapotrzebowanie na energię, bo nie był wystarczająco dobrze izolowany termicznie, to niestety mieliśmy do czynienia z falą tych inwestycji nietrafionych, inwestycji, które kończyły się rachunkami grozy, inwestycji, które psuły też cały wizerunek tego, czy można ogrzewać się odnawialnymi źródłami energii, właśnie mieszkając gdzieś poza terenami, takimi się niezurbanizowanymi. Więc tutaj mieliśmy do czynienia, wydaje mi się, z takim błędem niedopasowania albo wymiany źródeł ciepła bez odpowiedniej termoizolacji budynku, czyli bez odpowiedniej modernizacji, a bez przygotowania tego budynku, mówiąc to bardzo prosto, co nie zawsze było oczywiście winą osób, które podejmowały tą inwestycję. Tak, bo tutaj ten problem jest szerszy niż tylko właśnie taki błąd, powiedzmy sobie, w inwestycji, błąd w przygotowaniu do niej. No ale tak, musimy też powiedzieć o tym, że te wypadki zepsuły wizerunek tego, że możemy być niezależni energetycznie.
Przejdźmy do tego, czym jest ubóstwo energetyczne. W zasadzie to o tym powinniśmy dzisiaj jak najwięcej rozmawiać, dlatego że z jednej strony jest to, ktoś może powiedzieć, to dość subiektywne wrażenie, że po prostu w moim mieszkaniu nie jest tak wystarczająco ciepło. Ale znalazłem taką informację, że Wielka Brytania ma dość taką jasną definicję tego, czym jest ubóstwo energetyczne. To się tam wiąże ze wsparciem społecznym, ale generalnie zakłada się, że jeśli jakiś obywatel wydaje więcej niż 10% swojego dochodu na paliwa wykorzystywane do ogrzania domu do odpowiedniej temperatury, no to w Wielkiej Brytanii mówi się o ubóstwie energetycznym. To jest zaskakujące, bo jak patrzyłem na polskie statystyki, to u nas no, znalazłoby się bardzo wiele osób, które więcej niż 10% comiesięcznych wydatków przeznaczają na ogrzewanie. Ale próbowałem w polskich aktach prawnych znaleźć taką definicję i bardzo to jest rozsypane i różne po różnych dokumentach. Czy jak pani sądzi, czy istnieje taka w miarę intuicyjna definicja ubóstwa energetycznego, taka, na którą zgodzimy się wszyscy?
Więc zacznijmy może od tych 10%, bo one rzeczywiście wydają się taką bardzo prostą miarą i to jest trochę magia statystyki, dlatego że to 10% wzięło się stąd, że to jest więcej niż podwójna mediana wydatków na energię, czyli mówiąc wprost, w całej populacji oszacowano jakaś mediana wydatków na energię, pomnożono to razy dwa i przyjęto, że w momencie, kiedy jakieś gospodarstwo domowe wydaje więcej, to te wydatki są już takie nadmiarowe i wtedy rzeczywiście zaczęto mówić o ubóstwie energetycznym, przy czym też od razu powiem, że to był taki start myślenia o problemie. Dzisiaj już bardziej skłaniamy się ku temu i częściej są stosowane takie wskaźniki, które to wskaźniki wysokich kosztów, niskich dochodów. I to jest wskaźnik, który łączy właśnie te trzy elementy, to znaczy wysokie koszty energii, efektywność energetyczną budynku i dochody danego gospodarstwa domowego. I ta zmiana nastąpiła dlatego, że w tym pierwszym podejściu, kiedy mówiliśmy o tych nadmiarowych wydatkach, można powiedzieć, tutaj umykał ten aspekt, który mówił o tym, skąd się te wydatki wysokie biorą. Tak? Czy one się biorą stąd, że na przykład, już teraz bardzo hipotetyczny przykład, mamy dwa samochody elektryczne, bardzo duży dom wyposażony w mnóstwo urządzeń, które ten prąd pobierają i w związku z tym to zużycie energii będzie większe niż przeciętnie. Czy bierze się to właśnie stąd, że te wydatki na energię są związane z tym, że jest niemożność, nie jesteśmy w stanie dobrze ogrzać budynku, dlatego że on jest po prostu w złym stanie technicznym. I dzisiaj rzeczywiście mamy większą skłonność do tego, żeby używać tej definicji wysokich kosztów, niskich dochodów i ona jest w polskim prawie, bo ona jest zapisana w polityce energetycznej.
Ale czy, zaraz, to jest ta filozofia, która mówiłaby co w takim razie? Mówiłaby, jeśli ktoś, bo coś idzie chyba za tą definicją, to nie jest definicja dla samej definicji, to nie jest czysta tam gra pojęciami, tylko chodzi o to, że jako społeczeństwo zgadzamy się, że ci, którzy mają dużo pieniędzy, to trudniej im zostać, wpaść w ubóstwo energetyczne. Ale ci, którzy mają stary dom, który nie przeszedł skutecznej termoizolacji, to co, oni też nie powinni dostać na przykład wsparcia, jeśli chodzi o koszty zużywanej energii?
Oczywiście, absolutnie powinni. Dlatego właśnie w tej definicji, o której ja mówię, my bierzemy pod uwagę te trzy elementy. Tak? Bierzemy pod uwagę wysokie koszty wynikające z właśnie stanu technicznego budynku, tak, które odzwierciedlają się w wysokich wydatkach na energię. Natomiast nie przesądzamy z góry, że to jest dokładnie ten próg.
Ja wiem, tylko wie pani, o co ja pytam. Ja pytam o to, czy my jako społeczeństwo, jako państwo chcemy wspierać transformację w kierunku mniejszej ilości zużywanej energii i bardziej zielonej? Czy my chcemy pomóc tym, którzy zbyt dużo płacą za prąd? Bo to, te drogi nam się zaczynają rozchodzić. Bo ktoś, słuchając pani, może powiedzieć, właśnie państwo nie powinno wspierać w opłaceniu rachunków za energię tych, którzy mają niezmodernizowane domy. Bo to tak jakby trochę, nie mówimy wtedy o transformacji, tylko mówimy tylko o wsparciu, ale to powiedzmy to bez hipokryzji.
Ja bym powiedziała, że potrzebne są tutaj i jedna, i druga rzecz. I one się muszą uzupełniać. Dlatego, że docelowo oczywiście musimy iść w kierunku takim, żeby poprawiać jakość życia, poprawiać budynki, umożliwiać osobom mieszkanie w takich budynkach, które będą gwarantowały im ten komfort, zapewnienie ciepła w domu, więc już tak zupełnie prosto. Więc tym głównym elementem na pewno jest poprawa jakości życia i poprawa stanu technicznego budynku. I to jest bezdyskusyjne. Natomiast tą drugą nogą my musimy mieć elementy, które będą wspierać osoby, które są w takiej sytuacji, gdzie nie są w stanie poradzić sobie z kosztami energii. I powiem to, że nawet wtedy, kiedy zamieszkują stosunkowo dobre budynki, tak, bo tak też się może wydarzyć. I dlatego tutaj łączymy te dwie rzeczy, mówiąc właśnie i o tej stronie technicznej, i o stronie dochodowej. I to nie wyklucza absolutnie inwestycji w Wprost przeciwnie, bardzo wyraźnie wskazuje, że trzeba działać równolegle w dwóch obszarach.
A właśnie, tak, przy okazji, to i skoro jesteśmy przy tych sytuacjach, to muszę zapytać, czy są, jeśli chodzi o osoby zagrożone ubóstwem energetycznym, czy jest jakiś taki obrazek grup wrażliwych? Bo stereotypowo myślimy o seniorach, którzy mają niewysokie dochody czy przychody i mają problem z opłaceniem rachunków. A może to są bardziej mieszkańcy wsi, czy w ogóle na przykład osoby samotne, które siłą rzeczy ekonomicznie mogą być w innej sytuacji. Czy są grupy, które są wrażliwe, jeśli chodzi o ubóstwo energetyczne?
Oczywiście tutaj bardzo dokładnie pan wskazał. Więc gdybyśmy chcieli taki statystyczny obrazek sobie tutaj bardzo szybciutko odmalować, to powiedzielibyśmy, że to jest starsza osoba mieszkająca samotnie w budynku jednorodzinnym na wsi, która samodzielnie ogrzewa ten budynek paliwami stałymi. Nie węglem.
Starsza osoba samotna mieszkająca na wsi, która jeszcze ma palenisko stare, tak?
Tak, i mieszka w dużym domu, który kiedyś był zbudowany dla całej rodziny. Dzisiaj została w nim samodzielnie i samodzielnie utrzymuje. Ale to nie jest jedyny scenariusz.
Ale zanim przejdziemy do następnej grupy wrażliwej, to tutaj pytanie, bo tu wróćmy na chwilę do poprzedniej kwestii, bo to jest ciekawe. Bo ktoś patrząc z boku mówi, jeśli mamy wspomagać taką osobę, to zacznijmy od termomodernizacji, albo nawet od jakiegoś programu wsparcia związanego z zamianą mieszkania. A później dopiero dopłacajmy do comiesięcznych rachunków za energię. Co pani sądzi o takiej filozofii?
Więc tak, na pewno wspierajmy takie osoby w termomodernizacji budynku. Ten drugi element, czyli zachęcajmy do zamiany miejsca zamieszkania, to jest to, patrząc czysto teoretycznie, bardzo racjonalne rozwiązanie. Natomiast jeśli już wchodzimy później na decyzje dotyczące poszczególnych osób, no to jest zawsze też kwestia taka, czy dana osoba będzie się chciała przeprowadzić, czy nie. Bo tutaj jakby program jest programem, natomiast decyzja o tym, czy zmieniam miejsce zamieszkania, czy ja jestem gotowa na to, żeby przeprowadzić się w zupełnie inne środowisko, to jest jakby kwestia, która poza umyka. Tak, tym programem, chociaż takie rozwiązania też są i one są takie pilotażowe rozwiązania. Tu przywołam przykład Rybnika na przykład, gdzie jest prowadzony program pilotażowy, gdzie właśnie trzy panie zamieszkały razem w takim budynku, który w domu, który jest właśnie dla nich przeznaczony po to, żeby z jednej strony umożliwić im przeniesienie się w lepsze warunki, a z drugiej strony też pozwolić im uniknąć tej samotności, która jest związana z mieszkaniem w takich właśnie w miejscach, o których mówimy, tak? Czy gdzieś w domu, na wsi, samodzielnie, daleko od społeczności lokalnych. Tak? Czyli tutaj na pewno ten element związany z różnymi działaniami jest potrzebny.
W 2022 roku pracownia Stocznia zrobiła takie spotkania, szereg takich narad. To było o tyle ciekawe, że to był dość unikatowy projekt rozmów z ludźmi o ich problemach związanych właśnie z ubóstwem energetycznym. To ciekawe było to, że tam już, to był 2022 rok, no rok specjalny też. No, ceny energii, w ogóle taki generalny niepokój w społeczeństwie, który panował wtedy, ale z tego panelu obywatelskiego, bo tak się formalnie to nazywało, który przeprowadziła pracownia Stocznia, wynikało, że ta podstawowa obawa dotycząca energii to było to, że po prostu ta energia będzie droga, że to będzie droga. Ludzie różnie to wyrażali. Niektórzy mówili w ogóle, że będzie problem z nabyciem paliw, ale co jest ciekawe, na większości tych spotkań, z tego co rozumiem, generalnie ludzie mówili, zapytani o to, dyskutując o to, że to jest kwestia państwa, że to nie jest kwestia nie wiem, tam wolnego rynku albo indywidualnej zapobiegliwości, czy też właśnie decyzji takich, czy będę mieszkać sama, czy też będę mieszkać z kimś. Nie. Ludzie generalnie mówią, państwo ma się tym zająć. Czy panią to dziwi? A może inaczej, może od 2022 roku już powoli zmienia się oczekiwanie społeczne i my już dalej myślimy, że to jest nasza kwestia głównie. Czy też widzimy, że to państwo powinno być głównym aktorem, jeśli chodzi o tą organizację szeroko rozumianej tego ekosystemu związanego z ogrzewaniem?
Więc może zaczniemy od sytuacji osób, które rzeczywiście doświadczają ubóstwa energetycznego, bo tutaj odpowiedź jest jasna i jednoznaczna. Tutaj potrzebujemy interwencji państwa, dlatego że w takiej sytuacji, kiedy przy bardzo niskich dochodach doświadcza się bardzo wysokich rachunków i jeszcze konieczności zmiany, bardzo dużych inwestycji, docieplenia tego domu, organizacji tego procesu, to w takiej sytuacji nie ma możliwości, żeby osoba poradziła sobie chociażby z tymi kosztami finansowymi samodzielnie. I tutaj sytuacja jest jasna. Z drugiej strony ja stoję na takim stanowisku, że państwo powinno oferować programy wsparcia, które pozwalałyby podjąć taką inwestycję, jaką jest modernizacja i ocieplenie domu, bo to są ogromne koszty. I to jest też taka inwestycja, która bardzo często po prostu przekracza możliwości zaplanowania nawet w dłuższym terminie, a mamy ogromną potrzebę do tego, żeby budynki zmodernizować i żeby budynki docieplić, bo my wciąż mamy spory zasób budynków, według danych ostatnich GUS-u to jest 20% budynków, budynków mieszkalnych, które są nieocieplone. To jest ogromne potrzeby inwestycyjne i teraz pozostawienie ich tylko i wyłącznie społeczeństwu bez wsparcia państwa byłoby błędem. Dlatego potrzebujemy programów, które by stymulowały, zachęcały, umożliwiały w wielu wypadkach te inwestycje. Więc tutaj widziałabym taką rolę wspierającą państwo, jeśli chodzi o powiedzmy ogół społeczeństwa i absolutnie konieczną do tego, żeby interweniować w sytuacji, gdy ktoś już doświadcza ubóstwa energetycznego.
Bardzo pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Doktor Joanna Mazurkiewicz z Instytutu Badań Strukturalnych była z nami. Bardzo dziękuję, do widzenia.
Dziękuję.
Za chwilę słuchacze i słuchaczki na antenie Radia Tok FM będą dzielić się swoimi przemyśleniami. Tu ileś wątków niezwykle istotnych padło przed chwilą w rozmowie, ale jestem przekonany, że państwo mają swoją własną perspektywę, a każdy ma jakąś, jeśli chodzi o to, co my myślimy o szeroko rozumianym ubóstwie energetycznym, czy nam jest daleko od tego ubóstwa, czy też nie. W sensie nawet jak najbardziej dosłownym. Być może znamy nawet takie osoby, które cierpią. Szczególnie w ciągu ostatnich dni, kiedy temperatury spadają. Co najmniej 2 miliony z nas nie jest w stanie odpowiednio ogrzać domu ze względu właśnie na niskie dochody. Czy i jak państwo powinno wspierać te osoby? To jest oczywiście bardzo wrażliwy temat, tam gdzie mówimy o pieniądzach publicznych, wsparciu, czy też funduszach europejskich przeznaczonych na to, to zawsze jest to pytanie zasadnicze, które brzmi, jaki system byłby sprawiedliwy, lub też kogo my uważamy za osobę, której powinniśmy pomóc. Taki emblematyczny bardzo obrazek to jednak ten obrazek, kiedy ruszał program Czyste Powietrze, dziesiątki tysięcy złotych były możliwe do wydania na termomodernizację budynku albo na instalację nowoczesnych źródeł energii i nawet państwo, pamiętam, dzwonili do nas i mówili, jak to jest, że zamożne bardzo osoby korzystają z tych pieniędzy, a przecież chyba państwo powinno wspierać te najmniej zamożne. No tak, ale z drugiej strony wsparcie tych, którzy mogą i chcą, to też był rodzaj zmiany naszego w ogóle systemu, jeśli chodzi o ogrzewanie, więc to była część jakiegoś wielkiego procesu. Nic tu nie jest oczywiste, nic tu nie jest proste, szczególnie, że tak jak to padło w naszej rozmowie z dr Janą Mazurkiewicz, częściowo mówimy o dość subiektywnej sytuacji. A mianowicie są wśród nas na pewno osoby, które nie potrzebują tak dużo energii, w tym sensie, że czują się komfortowo w relatywnie niskich temperaturach w swoich mieszkaniach. Jak tu ustalać w takim razie jakieś normy, na których ekspertów się tu powołać? 22 44 044, co najmniej 2 miliony z nas nie jest w stanie odpowiednio ogrzać domu ze względu na niskie dochody. Czy i jak państwo powinno wspierać te osoby? To jest pytanie do słuchaczek i słuchaczy Radia Tok FM. Nasz numer to 22 44 044, 22 44 044. Nasz adres to mikrofon@tok.fm i państwa głosy na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej. Za chwilę państwa głosy na naszej antenie.
Reklama. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Świętuj z nami Dzień Gracza Lotto. Kup produkty Lotto za minimum 24 zł i zgarniaj vouchery, bonusy oraz ekstra punkty w Wintu. Akcja trwa do 25 stycznia. Regulaminy promocji na lotto.pl.
Uwielbiam pracę w schronisku górskim. Niestety często łapie mnie ból kręgosłupa.
Kocham chodzić po górach, ale na szlaku łatwo o ból kolana.
Jaki lek wybrać?
Potrzebuję czegoś precyzyjnego.
Dla mnie liczy się jego siła.
Najlepiej to połączyć. Teraz jest Opokal Max. Lek bez recepty z maksymalną dawką właśnie na bóle kostno-stawowe i reumatyczne.
Opokal Max trafia w sedno bólu maksymalną dawką.
Jest tak silny, że działa aż do 24 godzin.
Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, krótkotrwały leczenie zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3, 2, 1 i już wiesz. Moc siódemek. Szczęście, które działa od razu. Zdrabka, ekspres los i gierka. Trzy gry od Lotto i sekundy do radości. Nie czekasz na wygraną. W tych grach to wygrana czeka na ciebie. Zagraj w moc siódemek i poczuj moc natychmiastowych wygranych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
Reklama.
22 44 044. Proszę dzwonić pod ten numer. Co najmniej 2 miliony z nas nie jest w stanie odpowiednio ogrzać domu ze względu na niskie dochody. Czy jak państwo powinno wspierać te osoby? To jest pytanie do słuchaczy i słuchaczek Radia Tok FM. Pani Anna z Krakowa jest z nami. Dobry wieczór, pani Anno.
Dobry wieczór. Ja chciałam się podzielić takimi doświadczeniami osoby, która jest wiekowa i w rozmaitych miejscach niedogrzanych mieszkała. Na przykład w takiej obiekcie zwanych przez okoliczną ludność pałacem. No to była tragedia istna, prawda? Czyli są takie obiekty, które...
A co jest, proszę opisać dla kogoś, kto nie jest z Krakowa. Co to, pałac to jest, co, proszę to opisać, co to, o co chodzi?
Halo, halo?
Tak, jest pani na antenie. Co to jest pałac dla osób, które...
Pałac to jest taka stara, nadwyrożona budowla, która przez ludność okoliczną jest zwana pałacem. Może być bardzo stara albo stosunkowo młoda, ale pretensjonalna. No w każdym razie ma duże przestrzenie, grube mury. Aha. No nie sposób tego ogrzać. Po prostu nie sposób.
Rozumiem,
prawda?
Rozumiem.
Jak człowiek tam mieszka, no to podstawowym problemem jest to, że jest strasznie zimno, tak? I nie ma co z tym zrobić. Kiedy teraz się zastanawiałam, jakby to było, gdyby człowiek musiał wrócić do tego budynku zwanego pałacem, to pomyślałam sobie, że są przecież w sprzedaży takie niewielkie jakieś tam obiekty, prawda, szklarnie, takie 2x2, malutkie takie domki, gdzie można by było się schronić w tym pałacu i na małej przestrzeni osiągnąć wysoką temperaturę przy pomocy jakiegoś grzejnika.
Ja rozumiem, pani Anno, to są jakieś systemowe rozwiązania, ale tak szczerze, czy jak pani patrzy na te rachunki, które ma pani za ogrzewanie, to pani ma wrażenie, że to są wysokie koszty teraz w pani przypadku?
No ja teraz mieszkam w bloku, proszę pana, jest mi ciepło, nadzwyczajnie ciepło. Nic z tym nie muszę robić, no tylko, że za to płacę. Ale być może ten czas na palenie, na zbieranie rozmaitych rzeczy mogę poświęcić na jakąś pracę zarobkową. Też tak może być.
Nie, ale to znaczy, że wracając do wątku, który się pojawił na początku naszego programu, czy pani Anno, za nic by nie zamieniła tego na trochę może słabo ocieplony, ale jednak osobny domek gdzieś w ładnej okolicy?
No w tej chwili już nie. Po prostu nie dałam, nie stawiłabym czoła temu wyzwaniu. Ale chodzi mi o to, że to wokół tego zagadnienia narosło mnóstwo absurdów, prawda? Pod moim blokiem, tym blokiem, w którym ja mieszkam, co chwila ktoś wyrzuca niesamowitą ilość rozmaitych mebli.
Mebli?
Takiej, mebli z takiej sklejki. No i tymi meblami nie wolno palić, prawda?
Tak.
Nie wiem, co się z tymi meblami dzieje, od czasu do czasu ktoś je wywozi, no ale w każdym bądź razie ludzie, którzy by chcieli palić tymi meblami w swoich piecykach pod Krakowem, no to nie da się tego zrobić, ponieważ to jest zakazane. A tymczasem za wschodnią naszą granicą wojna na cały regulator, wszystko się pali, powietrze jest zanieczyszczone na maksa, prawda? To takie absurdy, prawda?
No, pani Anno, nie wiem, czy taki absurd, bo wystarczy sobie odwrócić tę sytuację. I proszę sobie wyobrazić, że w domku obok jednorodzinnym ktoś tymi właśnie wyrzuconymi meblami i sklejką pali i ma pani za oknem pełno jakichś substancji trujących.
No ja dzisiaj mam w Krakowie pełno substancji trujących za oknami, chociaż nie wiem skąd nadpłynęły, no ale mamy
z okolicy?
Właściwie w świecie pierwszą to... Mhm. Pierwszą lokatę, tak. Jeżeli idzie o zanieczyszczenie powietrza. Ale przecież no, jak gdyby to jest taki ten rozważania na ten temat są takie absurdalne, ponieważ nie uwzględniają faktu, że wojny, które toczą się na świecie w tej chwili, nie tylko, że zagrażają zniszczeniem całego świata, ale na razie go niszczą na maksa, prawda?
No tak, pani Anna, ale jak pani mówi, że to są absurdalne rozważania, też mówi do osób, które mają w domu teraz zimno i teraz mogą mieć zimno, może również dlatego, że zmieniły sobie źródło ciepła, albo na przykład nie były w stanie, bo nie miały pieniędzy, dokonać termomodernizacji. Także one są absurdalne, ale nie dla osób, którym jest teraz autentycznie zimno. To jest dla nich...
No wiem, ale ja sobie myślałam, że może jest takie rozwiązanie dla osób, które nie mają pieniędzy, że mogą mieć taką jak gdyby budkę, prawda?
Tak,
mniejszą przestrzeń, 2x2, który śpią w nocy, nie budzą się w nocy, tak? Akurat w swoim długim życiu przeżyłam rozmaite momenty dużego zimna, prawda? To jest fatalna sprawa, tak? Mhm. Niektórzy byli zesłani na Syberię, ja akurat nie, no ale dużo ludzi przeżyło zimno, duże zimno, tak? I wtedy człowiek chciałby się jakoś chociażby w małej przestrzeni dzisiaj, nie za 3 tygodnie czy za 3 lata, ogrzać, tak?
No tak, ale pani mówiła, taki... tak, ale to jest rozwiązanie pani Anno, jednak wydaje mi się, że jeśli chodzi o sytuacje ekstremalne. Bardzo dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła. Pani Anna z Krakowa była z nami. Pod numer 22-44-044 pan Andrzej z Podbeskidzia zadzwonił. Dobry wieczór, panie Andrzeju.
Dobry wieczór panu, państwu.
Słuchamy pana.
Ja tak troszeczkę o sobie opowiem, może się wpiszę, ale też później posłucham chętnie. Jako wcześniej urodzony wybudowałem w latach 80. na początku dom. Wiadomo, było trudno, tam 1000 sztuk cegły, co na przydział i tak dalej. No później ściany mam szczelinowe, okna wymieniłem, strop zrobiłem. No i ogrzewam to. Myślałem, że dzieci, no ale poszły na swoje, więc jestem tutaj żoną i emerytem. No i oczywiście z przestrachem patrzę na to wszystko, na te drożejące ceny energii. Ja aktualnie opalam ekogroszkiem. Teraz to się nazywa nawet nie ekogroszek, tylko taki węgiel groszkowy, tak około 5 ton. Jakoś sobie radzę.
Ale jakoś mam to znaczy na ogrzanie domu, tak pan liczy, że jak są takie...
5 ton tego potrzebuję. 5 ton. Jeszcze przed wojną na Ukrainę to sobie radziłem, bo to 850 zł płaciłem za tonę, tak. A teraz 1700, prawda?
1700 za 5 ton.
Ponadto praca, wie pan, to jest ogromna praca. Ładowanie do zasobnika, czyszczenie szlaka i tak dalej, i tak dalej.
Ale właśnie, panie Andrzeju,
przez trochę patrzę na to wszystko.
Proszę powiedzieć jedną rzecz. No. Czy pan, jak pan o tym opowiada, to pan mówi to inaczej. Czy to jest dla pana rzeczywistość? No po prostu w takiej sytuacji, w której pan jest, tak powinno. Nie mówię o cenach, mówię właśnie o ładowaniu, o tym, że trzeba kupić to paliwo i tak dalej. Czy pan ma wrażenie, że istnieje jakaś droga, nie wiem, albo zastanawiał się pan, jak czy dałoby się to zmienić jakkolwiek, nie wiem, inne źródło ciepła albo...
No zastanawiałem się, oczywiście. Poszedłem kilka dni temu do urzędu i mówię, że mam ten piec na ekogroszek tam klasy kategorii trzeciej, czy a wiem, że już za chwilę nie będzie można, bo minimum musi być to ekodesign piątej klasy, czy jakieś dofinansowanie mógłbym dostać, bo mówię, proszę panią, coraz gorzej, nie daje rady, oszczędza w naszych... Nie, to proszę pana, to już jest niemożliwe. Ja mówię, wie pani, ale też ja nie będę mógł, kupiłbym dwufunkcyjny piec gazowy, czy mogę liczyć na dofinansowanie, wie pani, to byłoby wygodniej, nie musiałbym chodzić, łazić, bo przecież jestem coraz słabszy. A nie, proszę pana, to jeszcze 10 lat, ja mówię, jak to, bo ja nie rozumiem, proszę pana, to jak no, wszyscy wymieniali 10 lat temu na paliwo, na gaz, a tak, teraz jest zakazane, teraz proszę pana, nie, a pytam, no to jakie ja mam wyjście, no proszę pana, pompę ciepła i fotowoltaikę. No ja mówię, no to dobra, to 80 tysięcy. A jeszcze panu dopowiem, że proszę pana, to nie jest takie proste.
Ale pan zapytał, czy jakie 80 tysięcy? A urzędniczka powiedziała, że będzie jakiś rodzaj wsparcia finansowego, czy pan ma wyłożyć te 80 tysięcy?
Nie, na razie nie przyjmują wniosków, tak. Wojewoda wstrzymał, nie przyjmują ani na to czyste powietrze, ani na prąd nie przyjmują. Pieniądze niby są, ale sprawy formalne są tak zagmatwane, że nikt nie wie, w jakim kraju i co z tym
czyli faktem jak jest
zrobić.
Morał...
Więc totalny bałagan, to zaraz inni też potwierdzą, prawda?
Panie Andrzej, czy jak jest morał z tej historii? Znaczy, jak pan opowiadał o tym budowaniu tego domu, to pan zakładał, że te koszty energii wzrosną, ale nie będą nigdy tak duże, żeby to stanowiło problem. Teraz jest ten problem.
No oczywiście.
A co by zastanawiał się pan, co mógłby pan zrobić inaczej? Na przykład, nie wiem, jakoś inaczej go zbudować, albo... miał pan takie myśli?
No pewnie, że miał.
No prawda, co trzeba zrobić inaczej?
Te moje myśli w kontekście 80 roka, a teraz, to w ogóle nie...
Wszystko się zmieniło.
Takie dywagacje myślowe, prawda, to jest tego, ja bym powiedział, prawda, co myślę o tym państwie, ale to wszyscy też, prawda, o tym
ale
samym.
To nie,
prawda,
ale panie Andrzeju, to nie o tym program. Dzisiaj się zastanawiamy, raczej się zastanawiamy nad tym, czy w tej historii, którą pan opowiada, pana rozmowy z urzędniczką, czy ona się powinna tak zakończyć, na przykład. Czy to nie powinno się zakończyć tak, że urzędniczka jednak mówi panu, oto są opcje A, B, C albo D, a nie tak, że pan, jak rozumiem, skończył tą rozmowę w zasadzie z niczym.
Tak? A ja im rozumiałem. Ona powiedziała, proszę pana, ponoć są pieniądze z tego funduszu jednego, drugiego, ale jest taki bałagan z wnioskami, nie wiedzą co i jak. Pan, ja jeszcze panu na koniec powiem tego.
Ale zaraz, a powiedziała, żeby pan przyszedł do niej jeszcze za jakiś czas, czy żeby pan nigdy już nie przychodził do niej?
No nie, mogę przyjść za pół roku, za rok, może wojewoda coś zwolni i tak dalej. A jeszcze na koniec powiem o takim kwiatku, mam kominek, więc sobie pomyślałem tak, no kurczę, jakoś wytrwam, prawda? Mam kominek, to ziemniaki ugotuję, studnie, a ona mówi, ale proszę pana, z kominkiem to też nie takie proste, bo przyjdzie komisja. Jeśli pan, proszę pana, nie będzie miał sprawność tego kominka większą jak 80% i jeszcze do tego tabliczka znamionowa, że to jest eco design, to też pan nie może w kominku płać. No więc pani, wyszedłem załamany, a na koniec już naprawdę myślę sobie, sprzedam tą chałupę, prawda, jakoś tego. I tak pytałem po blokach, ile to jakieś takie 2-3-pokojowe mieszkanie. To jest 550-600 tysięcy, to w ogóle by mi nie wystarczyło.
Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za pana głos. Niemiła historia, bardzo współczujemy. Pan Andrzej z Podbeskidzia był z nami. 22-44-044. Pan Jacek z Łodzi. Dobry wieczór, panie Jacku.
Dobry wieczór.
Słuchamy pana.
Tutaj chcę sprostować, bo że 1700 za tonę pan płaci, pan Andrzej. Nie za całe 5 ton.
Tak. Za jedną tonę, tak. A ton 5, także to są potężne pieniądze.
W 2016 roku miałem takie podobne ogrzewanie i płaciłem 350 zł za tonę. Także proszę zobaczyć sobie, jaka była różnica mniej więcej.
A teraz jak to wygląda u pana? Jakie to są koszty?
Już któryś rok temu zamontowałem ogrzewanie gazowe w domu i mam piec gazowy. No jest to przede wszystkim wygodniejsze, natomiast na pewno tanie nie jest niż jako groszek, tylko groszek jest tańszy. Ja chciałem powiedzieć, co państwo ma zrobić. Przede wszystkim państwo powinno dbać o to, żeby energia była tania. Nasze państwo jest po prostu, to co się dzieje teraz, ja prowadzę firmę, wie pan, prąd dla mojej firmy, to sobie przed 5 lat to jest razy 5. Niech pan sobie radzi 5. Ja mam moje